Alfabet lubelski. Eł. Józef Łobodowski.
Stoimy na rogu Radziwiłłowskiej i Staszica w Lublinie, rzecz jasna, bo to alfabet lubelski, to i ulice lubelskie, choć dzisiaj z tego Lublina będziemy i wyjeżdżać, i do niego wracać. Jarosław Cymerman, stoimy w tym miejscu. Dlaczego?
Tutaj w pobliżu mieszkał Józef Łobodowski. To był taki jego punkt, z którego obserwował Lublin, z którego na miasto wychodził. Skąd także wychodził spotykać się ze swoimi znajomymi, literatami, dziennikarzami, innymi artystami, ale nie tylko. Punkt także ważny dlatego, że stąd Łobodowski miał bardzo blisko do Czechowicza, miał blisko do redakcji lubelskich dzienników, niektóre z nich także wydawał. Dodatkowo tutaj niedaleko stało najlepsze lubelskie kino, kino Corso, a także kinem Łobodowski się interesował. Wybrał sobie bardzo dobre miejsce do mieszkania w Lublinie.
Józef Łobodowski. O kim będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o poecie, o pisarzu, o publicyście. Będziemy rozmawiać o wydawcy. Wspomniałeś, że bliskość redakcji była dla niego także z tego powodu istotna. Będziemy rozmawiać wreszcie o człowieku, który na przykład dla dialogu polsko-ukraińskiego zrobił bardzo wiele. Nie tylko tym słynnym tekstem umieszczonym w Kulturze przeciw upiorom przeszłości.
Uważał się przede wszystkim za poetę. To na pewno, jeśli byśmy chcieli szukać jakiejś autoidentyfikacji, to wydaje mi się, że Łobodowski konsekwentnie był poetą. Ale ta poezja mu nie wystarczała. Z całą pewnością szukał w bardzo wielu aktywnościach swojego miejsca. To taki niespokojny duch, naprawdę niespokojny duch. Niektórzy badacze jego biografii twierdzą, że to troszkę przez to, że nie skończył studiów, bo gdyby skończył studia, to na studiach by go nauczono pewnej konsekwencji, nauczono by go realizować pewne cele, kończyć pewne sprawy. A jako, że nie dane mu było skończyć studiów, gdyż został usunięty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, no to tak trochę też z tego powodu musiał się zająć bardzo różnymi rzeczami.
A usunięto go, bo?
Za tomik poetycki, ale pewnie nie tylko. Józef Łobodowski, który urodził się nie w Lublinie, ale urodził się w Purwiszkach, w takiej miejscowości na Suwalszczyźnie, która dzisiaj już nie istnieje. Mieszkał w Lublinie tuż przed I wojną światową ze swoją rodziną, z ojcem, który był carskim oficerem, z matką Stefanią i dwiema siostrami. Później w czasie I wojny światowej został ewakuowany w głąb Rosji i tam przebywał aż do 1922 roku. Był świadkiem rewolucji bolszewickiej i gdy przyjechał do Lublina, wrócił do szkoły, czy poszedł do szkoły, do gimnazjum zamojskiego. Z pewnymi kłopotami ukończył tę szkołę, ale pomimo iż to doświadczenie rewolucji, wojny i rewolucji było dla niego bardzo trudne, to mocno go naznaczyło. On w swojej poezji dawał wyraz swoim bardzo radykalnym poglądom politycznym, ale także obyczajowym, bo pamiętamy chociażby postać Cezarego Baryki z Przedwiośnia Żeromskiego. Łobodowski doświadczył bardzo podobnych rzeczy. Zresztą już przed wojną jego tomiki poetyckie nazywano poezjami Cezarego Baryki. No i teraz wyobraźmy sobie, że człowiek z takim doświadczeniem, z takimi poglądami trafia na katolicką uczelnię, wydaje tomik o czerwonej krwi. Tomik, w którym jest bardzo dużo problematyki takiej społecznej, ale także takich radykalnych, politycznych tekstów. No i takiego bardzo odważnego i pod względem językowym, i pod względem obyczajowym pisania o rzeczywistości dwudziestoparolatka. To skończyło się procesem, to skończyło się usunięciem go z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z wilczym biletem. Nie w przenośnie, tylko dosłownie. Wilczy bilet oznaczał, że wszystkie uczelnie w Polsce otrzymały list od rektora z informacją, że Józefa Łobodowskiego nie należy przyjmować na żaden kierunek studiów. No i w ten sposób jego kariera prawnicza, bo studiował prawo, uległa złamaniu. Sam Łobodowski rzucił się w wir pracy literackiej, dziennikarskiej. No i już nigdy do takiego regularnego studiowania nie wrócił. Ale czytał i pochłaniał informacje, książki naprawdę w imponujący sposób. On miał niesamowitą pamięć. Kiedy się czyta jego notatki, które on sporządzał już później w latach 70., kiedy pisał w Madrycie, gdzie nie miał dostępu do bibliotek, do książek polskich, do jakichkolwiek źródeł, i on z pamięci opisuje historię Polski, historię Rosji, historię Afganistanu nawet, bo gdzieś tam to w swoim czasie wchłonął. No niestety nie dane mu było w jakiś sposób tego uporządkować, ale też w tym nieuporządkowaniu, w tej takiej trochę szalonej jego aktywności, wydaje mi się kryć klucz do tej postaci. To jest człowiek, którego nikt nie utemperował i można dodać i dobrze.
Nie urodził się w Lublinie, nie spędził też tu całego życia. Ostatni okres to jest okres hiszpański. Do Lublina przyjechał, wyjechał, później do niego powrócił. Niejednoznaczny jest też jego stosunek do tego miasta.
No właśnie to jest ciekawe, bo z całą pewnością Lublin to jest miasto, które Łobodowski sobie wybrał. To jest związek, który wydaje się być czasami ważniejszy niż ten, który wynika z faktu, że się ktoś gdzieś urodził. On to miasto sobie wybrał jako także miejsce ostatecznego spoczynku. Już wtedy w Madrycie wielokrotnie o tym wspominał, także w kilku wierszach o tym pisał, że chciałby spocząć na cmentarzu w Lublinie, w rodzinnym grobie obok swojej matki. I rzeczywiście to tak się stało. Natomiast to nie był poeta, którego moglibyśmy nazwać piewcą Lublina. To był poeta, który z tym miastem się bardzo mocno zmagał. Próbował tutaj zrobić bardzo dużo, bo patrząc od czasów szkolnych, prawdopodobnie to właśnie Łobodowski na przykład zainicjował teatr w szkole Zamojskiego i doprowadził do powstania sceny, która do dzisiaj zresztą istnieje. W szkole Zamojskiego, w dawnej starej sali gimnastycznej, jest scena teatralna, która prawdopodobnie powstała dlatego, że właśnie Łobodowski wówczas zorganizował nie tylko koło teatralne, nie tylko organizował spektakle, ale także zorganizował coś w rodzaju takiej ligi zespołów teatralnych z różnych szkół lubelskich, taki rodzaj rywalizacji pomiędzy szkołami lubelskimi, które wystawiały spektakle i nawzajem siebie recenzowały. Założył Pismo w Słońce. Pismo w Słońce, które wyszło, pierwszy numer wyszedł w 1928 roku. Ono później na jakiś czas przestało się ukazywać, ale wróciło w połowie lat 30. No i właśnie tam na łamach tego czasopisma między innymi debiutowała Julia Hartwig. Zaczynał bardzo wiele takich inicjatyw, które później gdzieś toczyły się własnym życiem. Dawał im ten pierwszy impuls. Wydawał takie czasopisma, które dawały możliwość wypowiedzi temu drugiemu pokoleniu lubelskiej awangardy, czyli Trybunę, Barykady, Dźwigary. W 1937 roku zaczął wydawać Kurier Lubelski na nowo, ale z tą samą winietą, pod którą on się ukazywał za czasów Józefa Czechowicza w 1932 roku, kiedy to zresztą także z Kurierem Lubelskim Łobodowski współpracował. Walczył w meczach bokserskich, chwalił się, że ten złamany nos był efektem tego rodzaju doświadczeń. Próbował zorganizować w Lublinie pierwszy w historii pokaz filmów awangardowych, kinie Wenus. Ostatecznie to niestety nie doszło do skutku, ale on chciał naprawdę tutaj ściągać te filmy eksperymentalne. W czasach, kiedy w zasadzie w takich miastach jak Lublin kino było kojarzone wyłącznie z jarmarczną rozrywką. Patrząc na to, co próbował, co zaczynał, to możemy sobie tylko wyobrazić, co by było, gdyby ta energia się skumulowała i gdyby okazało się, że on rzeczywiście by w Lublinie został. Z Lublinem łączyły go przede wszystkim więzi rodzinne, bo tutaj mieszkała jego matka, tutaj mieszkała jego siostra. Tutaj także poznał żonę, tutaj także się ożenił. No ale różne wypadki, różne sytuacje, ten niespokojny duch sprawił, że został skierowany do służby wojskowej w 1934 roku i wtedy pierwszy raz po tym powrocie musiał na stałe Lublin opuścić. W tym samym mniej więcej czasie urywał się ze służby wojskowej i przyjeżdżał do Warszawy, gdzie pomieszkiwał w słynnym pokoju na Dobrej, w pokoju, w którym mieszkali młodzi poeci, w większości pochodzący z Lubelszczyzny, którzy stanowili tak zwany krąg Czechowicza. I jednocześnie jeszcze animował, zakładał Związek Literatów w Lublinie. Bez tej energii Łobodowskiego nie byłoby tej drugiej fazy lubelskiej awangardy. mam takie przekonanie, że no ci starsi poeci, Czechowicz, Bielski, Gralewski, oni już mieli też swoją własną pozycję. Ci młodsi nie zawsze potrafili. Mówię o tych innych obok Łobodowskiego. Natomiast Łobodowski oczywiście miał ten zmysł, miał tę energię i on bardzo mocno chciał się przeciwstawić Czechowiczowi. On to trochę przypomina, relacja Łobodowski-Czechowicz przypomina tę relację Mickiewicza i Słowackiego, zachowując oczywiście wszelkie proporcje. Łobodowski często we wspomnieniach pisze właśnie o tym, gdzieś tam przemycając takie sugestie, że owszem, Czechowicz był wielkim poetą, ale on bardzo chciał pisać po swojemu. Zresztą, co jest też ciekawe, dla Łobodowskiego mistrzem był Julian Tuwim. To jemu wysłał swój pierwszy tomik, który wydał jeszcze jako uczeń gimnazjum. Tak naprawdę ten taki skamandrycki ton, skamandrycka forma jest najbliższa była Łobodowskiemu, tyle tylko, że on ją nasycał tą swoją taką gwałtownością, też energią. Gdzieś tam chwilami, zwłaszcza w tym tomie O czerwonej krwi, możemy dostrzec więcej pierwiastka awangardowego, ale już w późniejszej jego poezji, no to raczej jest bliższy takiej bardziej tradycyjnej formie wiersza. I to też był taki rodzaj trochę buntu przeciwko tej awangardzie, pierwszej awangardzie lubelskiej reprezentowanej przez Czechowicza. To jest też ciekawe, bo kiedy czyta się wspomnienia Łobodowskiego, to widzimy trochę innego Czechowicza, bo Łobodowski nie miał żadnego jakiegoś interesu, żeby robić z Czechowicza wieszcza, jakiegoś takiego człowieka, dzięki któremu jego nazwisko by było znane, bo on był przekonany, że zasługuje na podobne miejsce w historii polskiej literatury, co Józef Czechowicz. Czyli nie był to na przykład przypadek Wacława Gralewskiego, który pisząc o Czechowiczu tak trochę przypominał o swoim własnym istnieniu. Więc kiedy Łobodowski pisał o Czechowiczu, to tak pisał z pewnym dystansem, ale w gruncie rzeczy dużo uczciwiej niż Gralewski. Bo Gralewski starał się na przykład zrobić z siebie takiego patrona młodego Czechowicza, prawda, że to oto ja tego wielkiego poetę wychowałem. A Łobodowski widział na przykład coś, czego inni nie dostrzegali. Na przykład to, że Czechowicz miał takie ambicje przywodzenia. W większości wspomnień Czechowicz jawi się jako jakieś takie duże dziecko, taki człowiek trochę zagubiony w tej rzeczywistości. A Łobodowski nie. On szkic o Czechowiczu zatytułował Duszę chcę łowić. On w nim widział właśnie kogoś, kto ma ambicje bycia takim przywódcą. I rzeczywiście Czechowicz miał takie ambicje. On w listach dosyć często o tym wspominał. W jednym z listów mówił, że no Piper jest papieżem, a Czechowicz cesarzem awangardy. I Łobodowski to bardzo szybko przejrzał. Być może dlatego, że sam chciał zająć podobne miejsce.
Szopka Łobodowskiego powstała też z buntu?
Ta szopka to też jest bardzo ciekawy przypadek takiego pomieszania literatury i biografii, a nawet spraw sądowych, bo napisał ją w momencie, kiedy miał proces z pewnym oficerem z Lublina, którego znieważył, będąc pod wpływem alkoholu w jakiejś restauracji. Rzecz zaczęły opisywać lubelskie gazety. Łobodowski się oczywiście został skazany i musiał zapłacić jakąś grzywnę. Na szczęście był w dobrych relacjach z wojewodą wołyńskim Henrykiem Józewskim, który go za chwilę ściągnie do Łódzka i tam da mu pracę redaktora tygodnika Wołyń. Ale jeszcze zanim to się stało, no to wydał własnym sumptem, podpisując, że to jest nakładem dowództwa drugiego okręgu korpusu, czyli tak jakby wojsko wydało tę szopkę. Pisał tekst, który jest naprawdę bardzo, bardzo ostry, bardzo taki zjadliwy, też gorzki chwilami. Pokazuje ta szopka jakby trochę koniec albo demitologizuje lubelską awangardę. Się pojawia Czechowicz, który się tak trochę snuje, który jest gdzieś indziej, jest już gdzieś w Warszawie. Pojawiają się inni członkowie dawnego reflektora, którzy też, tak jak Konrad Bielski jest już uznanym mecenasem, prawda, Wacław Gralewski jest redaktorem jednego z największych lubelskich dzienników. Więc jakby są już trochę tymi postaciami z szopki. Trochę im to Łobodowski wytknął, że jeszcze kilka lat temu to oni byli tymi, którzy patrzyli bardzo krytycznie, a teraz proszę bardzo, sami trafiliście do tej szopki i bierzecie w niej udział. A sam Łobodowski także tam się pojawia jako ataman Łoboda, bo jest tam kimś, kto wprowadza postaci, jest kimś, kto komentuje. Żegnał się z Lublinem z takim przytupem. Było to trochę takie głośne trzaśnięcie drzwiami. co mu nie przeszkodziło, że później, już kiedy po całej epopei wojennej, bo Łobodowski walczył w kampanii wrześniowej, później był internowany na Węgrzech, później trafił, był znowu w obozie internowania we Francji, próbował się przedrzeć przez granicę do Hiszpanii, więc został złapany, trafił do więzienia w Hiszpanii. Kiedy wyszedł z tego więzienia, to postanowił właśnie zostać tam gdzieś w takim, no w Hiszpanii generała Franco, w Hiszpanii, która była trochę takim no odciętym od świata wówczas krajem. Stamtąd, kiedy zaczął wracać do Lublina, to taka perspektywa emigranta jednak sprawiła, że trochę lepiej wygląda. Chociaż też go nie mitologizował, bo jak czytamy jego powieści, tę tak zwaną tetralogię lubelską, dzieje Józefa Zakrzewskiego, z których spora część tych akcji, tych powieści toczy się w Lublinie, no to on opisywał ten Lublin taki, którego nikt chyba wcześniej nie opisywał. To był Lublin przedmieść robotniczych mieszkań, także Lublin, w którym dochodziło do takiego radykalnego sporu politycznego. Opisywał strajki, opisywał wiece, opisywał pochody. Główny bohater jest zaangażowanym działaczem, no, trudno powiedzieć komunistycznym, związanym z partią komunistyczną. Zresztą to także bardzo ważny i ciekawy rys jego osobowości. Ta jego gwałtowna natura polityczna także sprawiła, że kiedy w 1934 bodajże roku usłyszał o głodzie na Ukrainie, a był komunistą, chociaż nigdy nie wstąpił do żadnej partii, natomiast był zaangażowanym działaczem, postanowił na tę Ukrainę się udać. Poszedł tam przez zieloną granicę, no i wrócił odmieniony. Przestał wierzyć w komunizm, natomiast z całą pewnością, bo w nim bardzo głęboko było takie zakorzenione poczucie pewnej konieczności, pewnej sprawiedliwości społecznej. Go bardzo trudno jest mimo wszystko zaszufladkować gdzieś. Nawet nie byłbym w tej chwili w stanie, znając jego teksty, określić w sposób jasny jego poglądy polityczne. Z całą pewnością był to antykomunizm, natomiast już na przykład polski patriotyzm był też szczególnego rodzaju, bo to był raczej taki patriota dawnej Rzeczpospolitej, bo on był patriotą także ukraińskim. Kiedy Łobodowski wyjeżdżał na przykład do zagranicy, to on spotykał się równolegle ze środowiskami polskimi, polonijnymi i z emigracją ukraińską. Jechał jak do swoich, a było to w sytuacji, no wiadomo, konfliktu, który był bardzo mocny, sprawa Wołynia, której także on się nie bał. Bo chociażby w tym tekście Przeciw upiorom przeszłości, to nie jest tak, że on cokolwiek wymazuje. On w jakiś sposób próbuje ten problem rozwiązać. Z tej perspektywy jego publicystyka właśnie dotycząca tych relacji polsko-ukraińskich wydaje mi się być szczególnie istotna. Do dzisiaj Ukraińcy bardzo chętnie się jakby do niego przyznają i czytają. No bo z drugiej strony trzeba też pamiętać, że ten drugi cykl powieściowy, Komysze, Stanicy i Droga Powrotna, jego trylogia, nazywana trylogią ukraińską, właśnie jest trochę taką też epopeją opowiadającą dzieje kozaków na Kubaniu. To byli kozacy przesiedleni przez carycę Katarzynę właśnie na Kubań w okolicach Rostowa nad Donem. I nie mylić ich należy z kozakami duńskimi, bo oni zachowali ukraiński język, zachowali tradycję siczy zaporowskiej. To trochę takie było przeniesienie siczy zaporowskiej tam. No i Łobodowski, zwłaszcza w tym tomie w Stanicy, w znakomity, taki bardzo, bardzo pieczołowity sposób opisał ten świat. Także jest to postać naprawdę przerastająca, jak wiele naszych takich kategorii, podziałów, przekraczająca je. On nie mieści się w jakichś takich prostych szufladkach. I to jest właśnie ta perspektywa, z której wydaje mi się, że o Łobodowskim powinniśmy pamiętać.